Witajcie w dekompresorze. 21 dzień po zmianie czasu. Ja wiem, czy czujecie to, czy nie czujecie. Ja troszkę czułem. Fajnie się wstawało, ale dzisiaj już wieczór. Zaczyna być troszkę nużąca pora. Nie wiem, czy wy też tak macie. Zobaczymy, co będzie jutro. Wyobraźcie sobie, że dekompresor to już jest 96 odcinek w stacji i 54 odcinek na kanale Technologia, czyli na tym kanale, na którym teraz jesteśmy. Dzisiaj zapowiada się bardzo fajny odcinek, zresztą zawsze się zapowiada bardzo fajny odcinek, jeszcze chyba tak nie było, żeby nie było fajnego odcinka w dekompresorze, tak się pochwalę. Jeżeli chcecie dołączyć od razu do dyskusji, to powiem tylko, że na naszej stronie będziemy czekali na wasze komentarze. Tak jak zawsze proszę was o to, żeby pisać tam, a nie w jakichś innych miejscach. Tym razem też proszę, przede wszystkim zostawiajcie komentarze u nas na stronie pod odcinkiem. Wracając do tematu, dzisiaj rozmawiamy o crowdfundingu, czyli o finansowaniu społecznościowym i mam w studiu dwóch panów z serwisu fundujesz.pl. Także witam pana Bartosza Sokolińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W dekompresorze.
Dzień dobry państwu.
Jest też jeszcze pan Wojciech Mądry. Niestety w tym momencie nie zmieścił się nam w kadrze, ale będziemy się wymieniać. Także dzisiaj chyba spróbujemy potraktować temat finansowania społecznościowego od strony i organizacyjnej, bo pan Bartosz jest jakby mózgiem całego serwisu.
No to za dużo powiedziane trochę, tak? Jednym z mózgów.
Jednym z mózgów, jednym z założycieli.
Z założycieli.
A pan Wojciech jest prawnikiem, który wspiera wszystko od strony prawnej.
Czyli to jest taki prawdziwy mózg.
Tak.
Przedsięwzięcia.
Także dzisiaj będziemy rozmawiali, wspierając się doświadczeniami fundujesz.pl o crowdfundingu, o serwisach, które dzięki którym można zbierać na swoje najrozmaitsze projekty finansowanie. Zacznijmy może od tego, że przedstawimy wam teraz taki krótki, szybki rys tego, co się dzieje w tym roku w crowdfundingu, bo okazuje się, że to jest bardzo prężnie rozwijająca się gałąź biznesu, ale też nie tylko biznesu, bo...
Nie tylko biznesu, tak? Znaczy nasz portal akurat jest stworzony dla trzeciego sektora. Więc nie tylko biznesu.
Właśnie, ja tutaj mam w notatkach, żeby zapytać, co to jest ten trzeci sektor.
Tak, trzeci sektor, jakbyśmy sobie podzielili rynek tak na w ogóle państwo, na państwowe, rynkowe i trzeci sektor to jest takie, co dopełnia. Współpracuje z państwem pro publico bono i ma załatwiać sprawy, których państwo za nas nie załatwi. Tak? To jest taki pomysł. Działania nie nastawione na zarobek, a przynajmniej nie na duży zarobek, natomiast też tam są potrzebne pieniądze, wszędzie są. I stąd jest nasz pomysł.
Gdyby jakaś portal. Fundacja otworzyła taki portal, to wpisywałaby się w 100%, tak? W ten trzeci sektor.
Gdyby fundacja otworzyła taki portal, to by się wpisywała. Akurat u nas otworzyło stowarzyszenie ten portal, ale wydaje nam się, że się wpisujemy.
Dobrze, zacznijmy może najpierw na to, co się dzieje na świecie, bo dzieje się dużo i dużo ciekawych projektów jest finansowanych. Pierwszy z takich chyba najbardziej ciężkiego kalibru, tak to nazwiemy, to jest projekt, który niedawno pojawił się w jednym z serwisów finansowania społecznościowego. Chodzi o to, że grupa naukowców chce zebrać 100 tysięcy dolarów na sprzęt i na to, co będzie im potrzebne do tego, żeby walczyć z ebolą, ponieważ jest to bardzo na dzisiaj temat gorący i ważny i każda pomoc się liczy. Także jeżeli uda im się zebrać odpowiednią ilość funduszy, rozpoczną pracę nad lekiem, nad szczepionkami. Dzięki temu, że będą mogli szybko znaleźć te pieniądze, no bo czasem jest tak, że taki serwis crowdfundingowy załatwia to dużo szybciej niż jakieś standardowe sposoby chodzenia od drzwi do drzwi i proszenia o kilka tysięcy dolarów w tym przypadku, no to może się okazać, że to będzie bardzo fajny pomysł na to, żeby szybko takie sprawy załatwiać. Drugim takim dosyć ciekawym projektem, a może bardziej informacją, jest to, że na Indiegogo, to jest Zaraz może spróbujemy wymienić kilka takich popularnych ogólnoświatowych i polskich serwisów.
Jeden z najbardziej popularnych na świecie serwisów.
Jeden z, w zasadzie dwa takie kojarzące się na pierwszy rzut ucha, to jest Kickstarter i właśnie Indiegogo, prawda?
Tak, co ciekawe, Kickstarter jest największy, natomiast przed nim był Indiegogo, tak? Indiegogo powstał przed Kickstarterem.
Tutaj mamy informację o tym, że Indiegogo już jest gotowe na to, by obsługiwać płatności Apple Pay, czyli w dzień po tym, jak Apple zaprezentował tę możliwość światu, już oni byli na to gotowi, także jak widać też tutaj czas potrzebny na to, żeby nowe możliwości dawać jest naprawdę praktycznie zerowy, oczekiwania praktycznie nie było żadnego.
No to też prawdopodobnie firma Apple wykonała swoją pracę, tak? To znaczy na pewno ich przekonała, żeby skorzystali z tych płatności.
Znaczy oni już od bardzo dawna współpracowali, jeszcze projektując całe to rozwiązanie właśnie na przykład z Wizą czy z jakimiś innymi operatorami, żeby potem to uruchamiając, żeby na rynku pojawiło się to od razu z gotowym pakietem wspierających to operatorów i wszelkiej maści sklepów i tego typu miejsc, gdzie można coś takiego potem użyć, zapłacić za coś. Jeszcze dwa takie projekty mam, żeby wam pokazać, że czasem zdarzają się też bardzo kuriozalne sytuacje. Pierwszy to jest sałatka ziemniaczana, która pojawiła się na Kickstarterze. Na Kickstarterze ta sałatka miała zebrać $10 w pierwszego dnia, wybuchła po prostu na serwisach społecznościowych. Okazało się, że szybko zebrali $55,000 na tą sałatkę. No i facet miał z jednej strony duży ubaw, prawdopodobnie wszyscy się też wymieniali tą informacją, bo przeszło to przez internet jak huragan, jako taka ciekawostka bardziej traktowana niż jako coś na poważnie, ale udało się zebrać ogromną ilość pieniędzy i facet musiał się wywiązać z tego, co obiecał, więc potem będziemy rozmawiali o tym, z czego trzeba się wywiązywać takie projekty uruchamiając.
On zrobił sałatkę, zrobił imprezę charytatywną, także wiele rzeczy zrobił, ale to jest oczywiście taki projekt, który można by porównać do tego, jak idziemy przez dworzec centralny i tam nieraz ktoś zbiera pieniądze, tak, bezdomny albo jakieś osoby i jak ktoś zbiera, zbieram na piwo, tak, to ja bym porównał do tego ten projekt. Tak. To był taki żart, który się udał, tak, znaczy zebrać ponad $50,000 to jest jednak coś.
Na sałatkę ziemniaczaną, na sałatkę ziemniaczaną.
A tam jest bardzo, to było też bardzo zabawnie opisane, bo on opisywał, że tę sałatkę ziemniaczaną robi pierwszy raz w życiu, więc ona może się nie udać, to jest pewne niebezpieczeństwo. Tak, więc.
Tak, to jest właśnie ciekawe, że w takich przy uruchamianiu projektów na takich serwisach to chyba na 99% sukcesu to jest dobre zaprezentowanie tego projektu.
Tak, to jest bardzo ważne. Tak, na pewno jest ważne zaprojektowanie. Ważne jest to pisanie, pokazanie filmu, ale też jest ważna cała kampania marketingowa, bo wrzucenie tego projektu to jest dopiero początek. Tak?
Ja gdzieś wyczytałem, że media społecznościowe umożliwiły crowdfunding, bez nich nie byłoby to w ogóle możliwe.
Oczywiście, tak.
Na koniec tego takiego wstępu o tym, co się dzieje na świecie, jeden z projektów, który został wycofany. Tym razem znowu z Kickstartera. Projekt oferował router, który był od razu przeflaszowany alternatywnym oprogramowaniem. Tam chyba OpenWRT, to sobie tutaj to można, tak, gdzieś to było. OpenWRT dokładnie, które było zmodyfikowane i umożliwiało routing w całej treści, którą pobieramy i wysyłamy do internetu przez sieć Tor, czyli anonimizacja ruchu była zapewniona. Jedyny problem był taki, że ci, którzy zgłosili ten projekt, tak naprawdę zrobili tylko te zmiany w firmware'ze, a wycenili cały projekt tak, jakby projektowali gotowy router od zera. I to się nie spodobało bardzo internautom. Bardzo szybko znaleźli po pierwsze podobny projekt, który w innym miejscu nazywał się Anona Box i w zasadzie nie różnił się niczym od tego. A po drugie, okazało się, że jest mocno przeceniony i po co w takim razie wydawać takie pieniądze i na jakiej podstawie oni żądają takich pieniędzy. I koniec końców serwis wycofał i sami pomysłodawcy wycofali ten projekt, zrobiło się trochę takiego nieciekawego szumu. No,
też nie wiadomo, czy ktoś ich nie mobilizował, żeby wycofali.
No, tak? Na pewno.
Nie jest tak, że właściciele portalu też by nie byli z tego zadowoleni. Takich projektów nieudanych kilka było w historii, tak? Pamiętam też taki z drugiej strony był taki dwóch facetów chciało wypuścić nowy rodzaj konsoli do gier. I ta konsola do gier, zebrali jakieś nieprawdopodobne pieniądze, zapisało się na to ileś tysięcy osób i oni nie byli w stanie po prostu tego wyprodukować, tak? Takiej ilości, takiej liczby konsol.
Ja teraz tak szybko z głowy nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to się nazywało, ale był też taki projekt, który zebrał pieniądze na wyprodukowanie gry chyba, z tego co pamiętam. I wszystko było fajnie do momentu przekazania funduszy. Okazało się, że ten, kto tą grę miał projektować, po prostu nie był w stanie rozsądnie dysponować tymi pieniędzmi. I za wszystko, co zebrał, wynajął sobie biura, kupił sobie komputery dla programistów i tak dalej. I nagle się okazało, że nie było już za co pracować i musieli się zwinąć.
No tak, no. Takie przypadki będą się zdarzały, to znaczy to jest, ale też się zdarzają bez crowdfundingu, że ktoś weźmie kredyt i kupi nie to, co trzeba, tak? Na przykład.
No tylko, że tutaj jakby odpowiedzialność ponosimy nie przed jednostką, jednym bankiem, czy kilkoma jakimiś tam inwestorami, tylko czasem przed tysiącami ludzi, którzy nam zaufali.
To prawda.
Jeszcze tylko ostatni przykład z polskiego podwórka. Nie wiem, czy pamiętacie, prawdopodobnie nasi słuchacze, tym bardziej na tym kanale, na technologicznym kanale, na pewno pamiętają takie czasopismo Secret Service. Otóż pewnie też słyszeliście, że Secret Service wrócił i udało się to tylko dzięki crowdfundingowi. Muszę sobie teraz zerknąć na notatki, gdzieś tutaj miałem dokładnie zapisane. Na Polak Potrafi, to jest jeden z polskich serwisów.
Największy, tak? W tej chwili.
28 sierpnia udało się zebrać niecałe 300 tysięcy złotych, a kwota, która była potrzebna, żeby uruchomić pracę, żeby redakcję uruchomić, żeby zacząć składać to pismo, pierwszy numer, było potrzebne 93 tysiące, więc udało się uzbierać dużo, dużo więcej. I co? I bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja z polskiego rynku, bo okazuje się, że nawet u nas można zebrać całkiem poważne pieniądze, jeżeli projekt jest tego wart, krótko mówiąc.
Tak, ja wolę na to mówić blisko 300 tysięcy, a nie niecałe, bo to jednak jest wielka suma, tak? Zebranie tego.
Tak.
Nie widziałem niestety tego Secret Service'u.
Jeszcze. Ja dzisiaj chciałem kupić, ale już nie zdążyłem, bo pędziłem z pracy tutaj, żeby to wszystko ogarnąć. Ale jest w Empiku, jest w większości w ruchu, na pewno w kioskach powinien być. Także szukajcie, jeżeli nie macie. We wrześniu wszedł na półki i gdzieś tam na pewno wokół was warto się rozejrzeć i poszukać pierwszego numeru. Zresztą są to nasi znajomi też z Pixel Heaven, także pozdrawiamy tutaj gorąco. Dobrze, no i co? To z takiego szybkiego spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas, to by było tyle. Przejdźmy może teraz już do konkretów. Mówiliśmy o tym, co to jest trzeci sektor, a teraz może powiedzmy, jakie projekty przyjmujecie do siebie.
Jakie projekty przyjmujemy? To znaczy, to są wszelkie projekty, które my nazywamy działaniami społecznymi, tak? Czyli takie, które wykorzystują pewną energię społeczną, pomagają innym, ale jest jedna różnica taka duża w tej pomocy. To znaczy nie pomagamy jednostkom, tak? Znaczy są inne portale, jeżeli ktoś zbiera na chore dziecko, powinien to robić gdzie indziej. Natomiast na odnowienie świetlicy szkolnej, zrobienie imprezy lokalnej, jak najbardziej.
Trzeba mieć jakąś uregulowaną sytuację prawną? Trzeba być kimś konkretnym, czy to może być po prostu grupa znajomych?
To jest pytanie już do pana Wojtka bardziej tak naprawdę, ale ja naszym założeniem jest to, żeby też grupy nieformalne też mogły zgłaszać projekty i chyba w tej chwili to jest możliwe, tak, według tego regulaminu, który mamy.
Ja to w międzyczasie pokażę wam stronę, zerknijcie sobie, zresztą możecie sobie potem wejść i dokładnie wszystko przejrzeć. Może poproszę o trzy słowa, co my tu teraz mamy, w jakim stadium rozwoju jesteśmy, kiedy startujemy?
Dobrze, my jesteśmy w tej chwili w fazie beta, ale w fazie beta funkcjonalnym. Tak? To znaczy wszystkie rzeczy już działają. Cztery projekty, które są w tej chwili, są zbierane. Pierwszy projekt się udał, projekt Dołóż do pieca. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że jeszcze kolejne też się będą udawały. W poczekalni w tej chwili mamy dwa projekty, które mam nadzieję wypuścimy w tym tygodniu. portal wygląda jak zwykły portal crowdfundingowy, tak? Mhm. Znaczy mamy ten suwak, który pokazuje, ile jest zebranych pieniędzy, jaką sumę zbieramy, ile wspierających. Co ciekawe, my ten portal postawiliśmy na WordPressie, tak? Informatycy postawili na WordPressie, korzystając z różnych dostępnych wtyczek i dopisując kolejne. Okazało się, że takie składanie tego do kupy działa. Tak? A też takie mieliśmy, bo my dostaliśmy, może powinienem pochwalić tak naszych grantodawców, ponieważ dostaliśmy pieniądze z funduszu, który jest koordynowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Pieniądze są z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz od Intela. Dziękujemy bardzo.
Może pokażmy teraz film, który towarzyszył projektowi Dołóż do pieca. Jakby można było 3 słowa o tym projekcie, dlaczego się udał może i co to w ogóle, co to w ogóle za pomysł, za inicjatywa?
No, pomysł jest właśnie taki, jak powinien być na fundujesz, to znaczy grupa ludzi wyremontowała świetlice, miejsce, gdzie się odbywają różne rzeczy i zbierała teraz pieniądze na piec, ponieważ się robi późno. Nie późno, tylko zimno, przepraszam. Późno już jest w tej chwili. I grupa kobiet postanowiła zebrać. Bardzo fajny projekt. Bardzo się cieszę,
że udało się. Będzie ciepło w świetlicy.
Tak, przynajmniej w tym roku będzie ciepło. Tak, zobaczymy, co będzie w przyszłym. Mamy nadzieję, że ta grupa osób będzie z nami dłużej.
A z tego, co widziałem tutaj, to są naprawdę bardzo prężnie działające panie, które
tak.
niczego się nie boją w zasadzie.
No pewnie, tak. No i też jak rozmawialiśmy z nimi, jak wrzucały ten projekt do nas na portal, to też się nie bały, tak? No to też jednak jest coś nowego w ogóle w Polsce, w trzecim sektorze. To absolutna nowość.
A chciałbym zapytać teraz o to, jak trudno jest taki projekt zgłosić. Czy pomagacie, czy próbujecie jakoś...
No w tej chwili pomagamy, wspierać? Jako nas nie jest dużo, tak? Bo przy tym w tej chwili pracują 5 osób, tak? Można powiedzieć, nie licząc informatyków, ale wszyscy mamy swoje prace. To jest nasz poboczny...
To tak jak my w dekompresorze.
To wygląda. Więc na tyle, na ile możemy, pomagamy, tak? Ale staramy się też edukować, prowadzimy warsztaty, pomagamy wymyślać nagrody, opisy. Mamy parę firm współpracujących.
Choćby zrobienie takiego filmu, to już czasem jest dosyć spore wyzwanie, szczególnie dla ludzi, którzy na co dzień się tym nie zajmują, nie są informatykami.
Tak, to prawda, ale też wy też to wiecie, że im ludzie młodsi, tym lepsze rzeczy kręcą za pomocą komórek, które nam się wydawały niemożliwe absolutnie do nakręcenia, więc myślę, że te umiejętności będą coraz wyższe, tak? A to dla nas dobrze.
Tak, teraz już wystarczy mieć komórkę w ręku i da się sporo zrobić.
No właśnie, na przykład film Sugarman, tak, został nakręcony za pomocą iPhone'ów. Pełnometrażowy film, oscarowy zresztą. Fantastyczny, więc wszystko można zrobić, jak się chce.
Jeszcze tutaj mam taką bardzo ciekawą infografikę, którą chciałbym teraz pokazać, bo generalnie chyba wygląda na to, wygląda na to po prostu, że crowdfunding wybucha właśnie w tym roku i chyba w dobrym bardzo momencie startujecie. Nawet chyba w Polsce będzie teraz wzrost i...
To znaczy wzrosty będą na pewno, tak? Czy to jest ten moment? No mamy nadzieję, że tak, że to jest ten moment. Jak się patrzy na tę infografikę światową, no to widać, tak? Widać, że te wzrosty są... Ja może... nie pamiętam, ile od zeszłego roku więcej, ale to jest kilkaset, to jest 200%.
Zaraz będzie. Ja myślę, że tak dla tych, którzy nas będą słuchać, a nie będą oglądać, to tak szybciutko opowiem, co tutaj mamy. To są wszystko dane, które odnoszą się do roku 2014. 270 tysięcy nowych miejsc pracy powstało już, albo powstanie, bo jeszcze rok się nie skończył, dzięki różnym projektom finansowanym za pomocą tego finansowania społecznościowego. I do światowego systemu ekonomicznego będzie dodatkowo 65 bilionów amerykańskich, czyli naszych miliardów dolarów.
Wpompowane.
Cały ten sektor finansowania społecznościowego tylko w tym roku 92% wzrostu, czyli prawie się podwoił. I tutaj też widać, jak bardzo dynamicznie ta, ta krzywa wzrostu zaczyna się, się ustawiać do pionu. Jak tak dalej pójdzie, no to będziemy widzieli jeszcze bardziej niesamowite wyniki pod sfinansowanymi projektami i jeszcze więcej ciekawych projektów, bo wszystko, jak widać, bardzo mocno rośnie. Co my tu jeszcze możemy takiego ciekawego pokazać? Każdy zainwestowany w ten sposób dolar przynosi około niecałe, prawie 6,5 dolara zysku, tak. Że bardzo z jednej strony można powiedzieć, że ryzykowne, bo można zawsze trafić na projekt, który się nie uda sfinansować, ale z drugiej strony,
ale jeżeli się nie uda, to, ale jeżeli się nie uda, to też pieniądze wracają do tej osoby, która płaciła. Tak, bo to, to jest ważne, tak, że pieniądze są przelewane dopiero do projektodawcy wtedy, kiedy osiągną pułap, ten, który zamierzony.
I jeszcze tutaj mamy na koniec takie przewidywanie, że do 2020 roku będziemy mieli
500 miliardów, tak?
500 miliardów w ciągu roku?
Tak, rocznie.
Rocznie, tak.
Tak, rocznie.
Wartości tych projektów, które będą zgłaszane i
3,2 biliona już wtedy, tak? Bo trylion to biliona wpompowane w ekonomię. I ponad 2 miliony miejsc pracy.
Miejsc pracy, tak. Do 2020 roku zostanie stworzonych tylko dzięki projektom, które były finansowane społecznościowo, więc widzimy, że ten potencjał jest dosyć, dosyć poważny. I cóż. Fundujesz.pl wystartował, projekty się kręcą, jeden już został sfinansowany. Co dalej?
No, czekamy na kolejne projekty, będziemy zgłaszać. Mamy nadzieję, że ta machina już będzie się kręciła, tak? Jesteśmy po ustaleniach również z portalem NGOPL, który będzie naszym patronem. To jest największy portal dla trzeciego sektora. Szukamy też ludzi do pomocy, może jacyś słuchacze albo oglądacze, widzowie, tak? Widzowie nasi by chcieli, to zapraszamy do pomocy. Ja myślę, że właściwie od crowdfundingu nie ma odwrotu, tak? To znaczy, że tak jak się patrzy światowo, pomimo tej infografiki, no tak jak nie ma odwrotu od internetu, tak? Jak się coś zaczęło, to się kręci. Tak jak robimy szkolenia i tłumaczę ludziom, czym jest crowdfunding, to zadaję takie pytanie, kto by dał mi złotówkę teraz, tak? I jest tam 100 osób na sali i to z reguły jest las rąk, tak? Bo jak się prosi o złotówkę, to nie ma z tym problemu. No a potem pytam, a kto by mi dał 50 zł? No to już nie ma tak dużo chętnych. I to pokazuje, to znaczy to chcę pokazać, że z reguły to są niewielkie sumy, które ludzie mogą wpłacać, ale przez to, że wpłaca ich bardzo dużo osób, to robią się z tego duże sumy, tak jak widzieliśmy.
To z takich pozytywnych stron, to oczywiście te zrealizowane projekty i satysfakcja, a jakieś ciemniejsze strony? Jak trudno jest pracować z takimi projektami?
Ciemniejsze. To znaczy ciemniejszą stroną na pewno są projekty takie, które zebrały pieniądze, o których zresztą mówiliśmy i nie mogły zrealizować. Tak? To się też będzie zdarzało, tak jak mówiłem, no, każdy biznes ma swoją ciemną stronę. Natomiast praca nad jakimś tam swoistym startupem, bo mimo tego, że w trzecim sektorze to fundujesz się z startupem, jest trudna, tak? Bo pieniędzy nie widać, ale to działa. No my działamy trochę na takiej energii, tak? Jesteśmy zadowoleni.
Bo ja sobie,
ludziom się podoba.
Ja sobie tutaj wyobrażam właśnie na przykładzie tego projektu finansowania pieca, że te panie na pewno miały niesamowitą energię i takie parcie, tak? Ale tak. Czy miały też doświadczenie z mediami społecznościowymi? Czy miały doświadczenie z
trochę miały. Akurat te panie trochę miały, tak? To znaczy, że tutaj nawet nie trochę, tylko miały. Ale oczywiście będą się zdarzały takie projekty i zdarzają się, jak rozmawiamy, że ludzie nie mają o tym pojęcia i wtedy to jest edukacja, tłumaczenie, tak, bo my przecież nie rozwiążemy tego za te osoby. To znaczy, to oni muszą robić marketing, oni muszą wysyłać maile i namawiać ludzi do wpłacania. I to może być trudne, tak? Tak jak pan pytał, ale też to daje bardzo, bardzo dużo satysfakcji, jak coś się uda, tak? U nas. My tak jak już mówiliśmy, nie jest naszym głównym założeniem zarabianie. Mamy najniższą opłatę w tej chwili na rynku, bo o tym też nie powiedzieliśmy, tak? Że jednak za te projekty się płaci. Płaci się od obrotu i normalnie to jest opłata, którą biorą ci, którzy przelewają pieniądze. U nas akurat to jest Transferuj oraz banki i to jest tam od 2,8% do 3,2%. No i opłata na funkcjonowanie portali. U nas to jest w tej chwili oba te składniki, to jest 8%, więc my bierzemy niecałe 5%. I oczywiście jak rozmawiamy, to się ludzie pytają, ale dlaczego tak mamy to brać? A my wiemy, że to jest na funkcjonowanie portalu, to jest potrzebne, tak? Musimy kupić serwery, zatrudnić ludzi i tak dalej, i tak dalej.
Pomóc w różnych rzeczach, bo tak. Chciałem właśnie przejść do tego, czy jest taka świadomość, że zgłaszając projekt będziemy mieli mnóstwo pracy też po zgłoszeniu, a nie tylko przed, to, że trzeba będzie na przykład...
To znaczy my tej świadomości uczymy, tak? Znaczy pierwsze, co mówimy, jak ktoś zgłasza projekt, to mówimy, słuchaj, jak zgłosisz i to napiszesz, to dopiero wtedy się twoja praca zaczyna. I wtedy jest dużo trudniej niż przed, bo zgłosić jest łatwo, natomiast już wysyłać te maile, informować, prosić,
aktualizować, co się dzieje na bieżąco.
Aktualizować,
Następne pytanie, co się dzieje, kiedy projekt jednak nie uda się, nie jest finansowany? Skończył się termin i co?
No to pieniądze wracają do tych, którzy wpłacali je, tak? Wracają, niestety wracają. Mogą oni je przeznaczyć na inny projekt, a mogą z nim zrobić cokolwiek chcą. Nie jest pobierana wtedy opłata żadna.
A ja w którymś serwisie gdzieś słyszałem, czytałem w...
Tak, są takie, które odejmują...
Można przenieść na inny projekt.
Można przenieść. U nas jeszcze nie ma takiej funkcjonalności. Zastanawiamy się nad nią. Na razie mamy taką, że pieniądze wracają. Ale zastanawiamy się nad taką portmonetką. Tak? Jak ktoś płacił 10 zł, to wtedy go informujemy, może chcesz przenieść na inny projekt albo wypłacić.
Ja wiem, że to jest moment, kiedy jeszcze to jest wszystko przed wami, ale na pewno przemyślane to już dokładnie macie. Czyli co się dzieje dalej z takim sfinansowanym projektem? Jest jakaś kontrola nad wydatkowaniem tych pieniędzy?
To znaczy, oczywiście czystej kontroli nie ma. My namawiamy organizacje, żeby dzieliły się z naszymi spłacającymi informacją, jak zostały wykorzystane, jak został zrobiony projekt i mamy taki plan, żeby w przyszłości wprowadzić obowiązek informowania, jak powiódł się projekt, ale taki prosty, tak? No nie wiem, notatka, zdjęcie, może film nakręcony, ale to jest jeszcze przyszłościowe, ale będzie.
Bo jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, chyba warto by było, że finansowanie społecznościowe na 3 chyba z tego co pamiętam subsowy można zorganizować. Może być tak jak u was po prostu zbiórka, za co taki fundujący otrzymuje czasem na przykład bilet na koncert, a czasem tylko podziękowanie. Może być crowdfunding udziałowy, gdzie jestem właścicielem części tego projektu, który powstaje.
Tak. No i może być też przedsprzedaż, tak?
Taka
typowa. No takie są w tej chwili możliwości.
I tutaj w zależności od tego, do którego jakby modelu wpłacę pieniądze, to mogę oczekiwać też kompletnie czego innego.
Tak, oczywiście, że tak. Tak jest. Znaczy, na fundujesz, który jest właśnie dla trzeciego sektora, taki dla projektów społecznych, no to te nagrody będą głównie emocjonalne, tak? My też namawiamy naszych projektodawców, żeby to nie były nagrody, które są bardzo ważne finansowo, tylko właśnie, żeby miały odzwierciedlenie emocjonalne, takie formy podziękowań.
A jeszcze bardzo jedna ciekawa rzecz mnie ciekawi. Jak startuje się taki portal odnośnie promocji? Bo na pewno jakieś fundusze są potrzebne na to, żeby rozkręcić, żeby świat o tym usłyszał, żeby to nie było czterech znajomych, którzy coś tam sobie robią, tak? Tylko...
No tutaj to jest
skąd
akurat tak...
pieniądze, krótko mówiąc?
No, my ten portal w tej chwili finansujemy we dwóch, ja i mój kolega, tak, znaczy moja firma między innymi, mój kolega Michał, którego tutaj nie ma w tej chwili. A jeżeli chodzi o fundusze, no, funduszy dużych nie mamy. Wspieramy się trochę na Facebooku, robimy, tak jak już mówiłem, te warsztaty, więc trzeci sektor wie o warsztatach. Można nas zaprosić, pojedziemy, pokazujemy, tłumaczymy. Tych warsztatów przeprowadziliśmy już w tej chwili 6, więc to jest głównie, czyli może nie skąd mamy pieniądze, tylko dajemy swój czas głównie, tak? To jest takie główne założenie nasze.
No i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tak?
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, tak, przekazała nam środki. Środki na stworzenie silnika, tak, czy tam dostosowanie tak naprawdę, mm-hmm. no bo silnik jest mm-hmm. WordPressowy. No i na podstawowe takie rzeczy do startu, to znaczy identyfikację wizualną, dwa roll-upy, tak? Mamy mm-hmm, jakieś takie mm-hmm. rzeczy, możemy wsiąść w samochód, pojechać, ale naszym głównym, znaczy my już nie będziemy czerpać z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, bo też uważamy, że nam dużo dała, chcemy się sami utrzymywać. Zobaczymy, jak mm-hmm. będzie.
I jeszcze Intel, pamiętam, gdzieś się pojawia.
No tak, tak, ale to jest ten sam, to jest ten sam taki fundusz, można by go nazwać, jakbyśmy rozmawiali mm-hmm. ekonomicznym mm-hmm. językiem, zalążkowy, który powstał w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. To są pieniądze właśnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Intela, a operatorem tego jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Internetowego. Przepraszam, informacyjnego.
A trudno było? Bo jakby tak popatrzeć, to w Polsce już trochę tego jest i
Trudno mi powiedzieć. To powstało tak, że była konferencja, która się nazywa Tech Camp. Ja tam byłem jednym z prelegentów. Stworzyła się grupa 10 osób, która uznała, że jest ten czas, żeby trzeci sektor miał swój portal. Napisaliśmy wniosek. Dostaliśmy. Mhm. Chyba łatwo nie było, bo tych wniosków było sporo. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności widzi potrzebę powstania takiego, takiego portalu i też bardzo jej za to dziękujemy.
Ja tu muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, ale mnie się to kojarzy troszeczkę to, co wy robicie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To jest od zarania dziejów kto zbiera po prostu na takie no, dosyć poważne potrzeby, na przykład na dzieci pieniądze i to się przyjęło i działa. Także czym wy się różnicie?
No my się różnimy tym, że u nas będzie wiele projektów, tak? No Polska, nie, WOŚP, który robi wielką rzecz, zbiera mhm. Co roku na jakąś jedną wybrany.
Jeden projekt
tak,
finansuje.
Jeden mhm. wybrany projekt. Też tam jest tak, że właściwie ta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa przez cały rok, ale jak wiemy przez jeden dzień jest to wzmożone działanie. Poza tym, no wie pan, to znaczy miło, że nas pan porównuje do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja też uważam, że wy jesteście podobni do programu Lisa trochę, tak?
No dziękuję. Nie, ja porównuję, nie, oczywiście. Bo cel jest jakby na tym samym poziomie potrzeb, tak? Gdzieś.
Ja myślę, że to jest trochę tak, że my próbujemy, będziemy, mam nadzieję, będą u nas realizowane wiele projektów stosunkowo niedużych na fajne działania lokalne, nie tylko lokalne. A no, WOŚP ma swoje miejsce w Polsce.
A jeszcze odnośnie polskiego rynku, polskich internautów, już od takiej technicznej strony. Planujecie jakieś inne płatności niż takie zwykłe przelewy? Zdarza się, że ktoś pyta o to, bo nie ma na przykład karty kredytowej i nie potrafi przelać?
To znaczy, to nie zdarzyło nam się jeszcze. To znaczy, u nas nie trzeba płacić tylko kartą, tylko są też te przelewy bankowe, tak? Że można się zalogować. Na razie jeszcze nie myśleliśmy. Myślimy o uruchomieniu PayPala do ludzi z zagranicy, bo to już mieliśmy pytania, że Polacy, którzy są w Anglii, pytali, czy można by uruchomić PayPala. Zobaczymy, co SMS-y? Będzie potrzebne.
Może czasem warto zabrać połowę niż wcale.
No, być może. Ja trochę, oczywiście SMS dla mnie jest, znaczy opłata za SMS jest szokująca.
Tak, kto nie wie, 50%.
Tak. No z drugiej strony, jak ktokolwiek wydawał książkę, ten wie, że też dystrybucja książki do księgarni też kosztuje 50% od ceny okładkowej, więc może to takie porównanie.
No cóż, Ja jestem, przyznaję, w ciężkim szoku, bo większość tych serwisów, które już w Polsce powstały, no to są serwisy, które mają czyste komercyjne jakby podstawy, tak? Tam się sprzedaje w przedsprzedaży na przykład produkty. Tutaj mamy ewidentnie serwis, który chce pomagać ludziom, to jest...
No to tak, tak byśmy chcieli, ale oczywiście też no, po to mamy tę opłatę, żeby to się samofinansowało. Mhm. Tak jak już wspominałem, my nie mamy tutaj wysoko postawionej poprzeczki, że musimy mieć super biuro. Biuro mamy, funkcjonujemy, potrzebujemy pieniądze po prostu, żeby to się kręciło. Zobaczymy. Ja myślę, że trzeci sektor potrzebuje takiego portalu.
Cóż, mamy teraz kilka takich pytań jeszcze do prawnika, który czeka na rozmowę, także może teraz przejdźmy do spraw prawnych.
Ja się może pożegnam. Tak. Dobranoc. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dobry wieczór.
W dekompresorze teraz prawo, ale prawo, które będzie dotyczyło dokładnie fundujesz.pl.
Tak.
I co, może zacznijmy od tych różnic pomiędzy modelami finansowania. Możemy o tym porozmawiać?
Tak, crowdfunding jest trochę problematycznym zagadnieniem z tego względu, że jest tak naprawdę niezdefiniowany prawnie. To znaczy nie ma aktów prawnych, które szczegółowo regulują sposób postępowania z crowdfundingiem. Jakby ktoś miał zapytać prawnika, czym jest crowdfunding, to crowdfunding jest crowdfundingiem i nie da się tego porównać niestety do niczego innego. No jest to jeden z głównych problemów, ale też z drugiej strony w pewnym stopniu ułatwia to funkcjonowanie portali crowdfundingowych.
Ja gdzieś znalazłem takie zdanie, które mówiło, że crowdfunding w Polsce jest w pełni legalny, nie ma z tym żadnych problemów, natomiast wymaga przygotowania od strony prawnej i podatkowej.
I absolutnie się z tym w 100% zgadzam, ponieważ kwestii prawnych i podatkowych rzeczywiście jest dosyć sporo. Tych modeli, na których można pracować, jest kilka. Jest między innymi crowdfunding polegający na przedsprzedaży, o czym rozmawialiśmy się panowie wcześniej. Między innymi przykładem jest Secret Service, tak, który zbierał pieniądze na odpalenie po jakimś czasie swojego nowego, wznowionego numeru i rzeczywiście było tak, że ludzie wpłacali pieniądze po to, żeby otrzymać ten numer dopiero w momencie, w którym on zostanie wydany. Oprócz tego można też stosować model crowdfundingu, który polega tylko i wyłącznie na darowiźnie, to znaczy nie otrzymuje się nic w zamian. I tak naprawdę wpłacając, no, dokonujemy darowizny z punktu widzenia prawnego, co ma swoje konsekwencje w kontekście na przykład strony fundujesz.pl. Było rozważane taki model crowdfundingu. On jest fajny z tego względu, że można odliczać takie wpłaty od podatku. No, co z różnych względów może być też interesujące dla potencjalnych osób, które chcą takie darowizny wpłacać. Takim najbardziej popularnym sposobem crowdfundingowania jest wpłacanie w zamian za jakiś ekwiwalent, za jakąś nagrodę. Taki model w tej chwili jest stosowany w fundujesz.pl. Polega to na tym, że wpłacamy za tak zwane cegiełki. Może być to ekwiwalent naszej wpłaty, ale niekoniecznie. To znaczy możemy otrzymać coś materialnego, coś namacalnego, ale możemy również otrzymać podziękowania, wymienienie naszego imienia i nazwiska na stronie internetowej albo w ramach jakiegoś projektu. Niekoniecznie musi być to przedmiot materialny. Takie dwa skrajne przykłady działania crowdfundingu to jest crowdfunding udziałowy albo pożyczkowy. One w Polsce no nie mają jeszcze aż tak dużego zastosowania. Wiem, że udziałowy kilka stron internetowych w oparciu o taki crowdfunding działa. On z punktu widzenia prawnego jest trochę bardziej skomplikowany niż te pozostałe, które wymieniłem, bo wchodzi tutaj w grę dużo ustaw, które mogą regulować stosunki prawne pomiędzy wpłacającymi a projektodawcami. I tak samo pożyczkowy, nie jestem pewien, czy w ogóle w Polsce funkcjonuje jakiś serwis internetowy, crowdfundingowy poświęcony właśnie takiej możliwości. I on polega na tym, że dajemy pożyczkę, tak? Kredyt zaufania, dajemy wam pieniądze na sfinansowanie projektu, ale będziecie musieli nam te pieniądze oddać.
Ja nie jestem pewien, czy przypadkiem Kokos w tym modelu nie działa.
Być
Kokos
może, tak. Natomiast to też z punktu widzenia prawnego jest dosyć skomplikowane i wymaga przemyślenia.
Ja mam takie pytanie, bo tak słuchając wcześniej pana Bartosza i teraz coś mi tu nie pasuje, tak szczerze powiem, bo oczywiście dołóż do pieca to jest taki czysty przypadek projektu, kiedy się zbiera po prostu darowizny w jakimś tam celu, tak? Ale już czego nie widać, wydaje mi się, że jest jakimś przedsprzedażowym projektem, więc jak to tak naprawdę jest? No tutaj może... mamy możliwość kupienia od razu, a może inaczej, niby nie kupujemy tych biletów, ale jako gratyfikację otrzymujemy bilety na przykład dla całej rodziny na przedstawienie, które się odbędzie.
Które się odbędzie, tak? Mhm. Chociaż niekoniecznie to musi być przedsprzedaż, bo ideą przedsprzedaży właściwie jest to, że otrzymamy coś, co nie istnieje. Natomiast coś, co zostanie stworzone w ramach wynagrodzenia, w ramach tych pieniędzy, które zostaną przelane na projekt. A tutaj te spektakle są planowane i to jest coś, co już możemy określić, że odbędzie się w dacie takiej i takiej. Otrzymujemy bilety w ramach podziękowania, tak, czyli jest to z angielska tak nazywają
bezpłatne,
tak, reward based.
Podziękowanie.
Dokładnie tak, okay. Dokładnie tak.
Czyli zgadza się wszystko.
Wszystko się zgadza, tutaj nie ma żadnego wyłomu.
Dobrze, jeszcze takie mam pytanie, a gdyby się okazało, że wpłaciłem pieniądze na projekt, który się nie udał, albo może jeszcze gorzej, udało się go sfinansować, ale nie udał się potem. Potem te pieniądze zostały na przykład zmarnowane. Czy ja mogę jakoś dochodzić zwrotu albo jakiejś rekompensaty za to?
Tak, tu musimy pamiętać, że w tych stosunkach crowdfundingowych bardzo często będziemy mieli do czynienia z konsumentami. I o ile stowarzyszenia i fundacje są wyłączone ze tego takiego specjalnego reżimu ułatwiającego życie, no bo mogą funkcjonować jako przedsiębiorcy, ale na pewno nie są osobami fizycznymi, są osobami prawnymi, o tyle osoby fizyczne będące konsumentami mają szczególne uprawnienie i mają między innymi uprawnienie do tego, żeby odstąpić od umowy. Mhm. To są dosyć kontrowersyjne kwestie dotyczące crowdfundingu, bo zgodnie z prawem konsument może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 10 dni od otrzymania danego przedmiotu, jeżeli umowa została zawarta przez internet, albo od momentu, w którym nastąpiło zawarcie umowy, jeżeli przedmiotem tej umowy jest świadczenie usług. No i przekładając to na przykład pieca, dołóż do pieca, okazuje się, że konsumenci mogliby zażądać odstąpienia od umowy w momencie, w którym ten projekt został sfinansowany. I niestety, ale tego typu sytuacji nie możemy wykluczyć. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że crowdfunding jest nieuregulowany prawnie. W związku z czym wszystkich tych takich powiązań prawnych musimy szukać w innych ustawach. Jeżeli zostanie wprowadzona ustawa, która crowdfunding będzie w sposób kompleksowy obejmować statusem prawnym, to w pewnym sensie nam to wyłączy możliwość szukania dziur i stosowania w odpowiednim zakresie poszczególnych innych ustaw, a tych ustaw naprawdę jest bardzo dużo. One mają znaczenie w zależności od tego, jaki sposób finansowania sobie wybierzemy. Ten taki najbardziej podstawowy, dotyczący nagród, pewnych ekwiwalentów, zawsze niesie za sobą konieczność zastanowienia się nad tym, czy mamy do czynienia z konsumentem, czy nie. I między innymi regulamin Fundujesz.pl też przewiduje tego typu przypadki.
Ja to w międzyczasie sprawdzam, czy nie mają przypadkiem jakichś komentarzy, bo czasem zdarzają się dosyć ciekawe pytania, ale dzisiaj akurat chyba zmiana czasu wpłynęła na to, że będziemy mieli troszeczkę później te pytania, pewnie jutro. Cóż, crowdfunding w Polsce rozwija się bardzo, bardzo chyba dynamicznie. Aby patrzeć, pojawią się pewnie też jakieś regulacje prawne. Ja tak z praktyki takiego zwykłego człowieka, który śledzi jakieś newsowe portale, to chyba się boję tego, bo im więcej tego prawa tam gdzieś się pojawia, tym więcej problemów.
I to prawda, tutaj trzeba się też zastanowić nad tym, na ile uregulowanie prawne crowdfundingu mu pomoże, a na ile przeszkodzi.
Właśnie.
Bo to hula, tak? Pomimo tego, że są pewne nieścisłości, to jednak na podstawie tego, co mamy, dochodzi do finansowania projektów. Ludzie raczej są zadowoleni z tego, jak to działa. Projektodawcy często otrzymują pewien kredyt zaufania od osób, które wspierają. I to działa. Natomiast w momencie, w którym dojdzie do uregulowania tego na szczeblu ustawowym, być może pojawią się kolejne zagadnienia, które będzie trzeba rozwiązać. Trzeba to zrobić w sposób bardzo inteligentny. Wiem, że Komisja Europejska w tej chwili prowadzi konsultacje społeczne dotyczące crowdfundingu. Tak samo tym tematem swojego czasu zainteresowało się Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Także wygląda na to, że to będzie szło w dobrym kierunku, aczkolwiek chyba wydaje się, że im mniej uregulowań w ramach crowdfundingu, tym lepiej dla niego.
No cóż, trzymajmy kciuki, żeby tego nie zepsuli, bo to jest czasem jedyny sposób na to, żeby uzyskać jakieś finansowanie.
Najlepszym przykładem opisującym to, w jaki sposób crowdfunding działa, jest pokazanie tego, że w Unii Europejskiej nic tego nie reguluje tak naprawdę w sposób szczególny. To znaczy ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju członkowskim nie ma aktu prawnego, który by regulował tylko i wyłącznie crowdfunding jako zjawisko prawne. Jedynym krajem na świecie, o ile mi wiadomo, który ma taką ustawę, są Stany Zjednoczone. No tam z racji...
To też bardzo niedawno.
Tak, tak, w 2012 roku, ale biorąc pod uwagę ogrom i wielkość zjawiska crowdfundingu w Stanach Zjednoczonych, być może zaszła taka konieczność, żeby to uregulować. Natomiast w związku z tym, że to zjawisko cały czas się rozwija w Unii Europejskiej, a w Polsce tym bardziej, no ta ustawa na pewno prędzej czy później powstanie. Zobaczymy, czy na szczeblu europejskim, czy na szczeblu krajowym, ale tak czy inaczej ona się pojawi.
Ja nawet widziałem takie, gdzieś taką mapkę, która pokazywała dobre i złe stany odnośnie crowdfundingu w Stanach. W niektórych miejscach po prostu lepiej to działa, w innych gorzej. I ciekawy jestem, czy w Polsce będzie podobnie, bo to na pewno ma związek z dostępnością do internetu, ze znajomością tych takich nowych technologii, które już niby są z nami od bardzo dawna, ale jeszcze ciągle no czasem ci ludzie, szczególnie w waszym przypadku, kiedy chodzi na przykład o ludzi starszych, którzy będą chcieli coś finansować, może być sporym kłopotem. I teraz pytanie, czy będzie tak, że będzie taka rejonizacja, nie wiem, mazowieckie, wielkopolska
na
i
pewno.
Długo, długo nic, czy...
Myślę, że no tutaj można by było przeprowadzić szereg badań na ten temat, ale myślę, że crowdfunding jest takim zjawiskiem, które jest stuprocentowo związane z dostępem do internetu. Także jakby sprawdzić odsetek osób, które wspierają i działają w ramach crowdfundingu, to na pewno to będą ludzie młodzi z dostępem do internetu. U osób starszych oczywiście też to na pewno działa, natomiast w troszeczkę mniejszym stopniu. Ale decydującym czynnikiem jest tutaj, wydaje mi się, dostęp do internetu. Zresztą to, co crowdfunding w ogóle odróżnia od innych form zbierania środków i pieniędzy na realizację projektów, takie jak na przykład zbiórki publiczne, to, że jest no, wykonywany przez internet, mówiąc krótko. Mhm.
Ciekawe, co w 2015 roku będzie się działo. No miejmy nadzieję, że będzie się działo dużo, bo warty temat jest uwagi. Prawda?
Crowdfunding staje się no, samodzielnie istniejącą i działającą gałęzią. Tutaj przykład portalu fundujesz.pl, który jest dedykowany dla NGO-sów.
A można rozwinąć co to takiego? NGOs?
To są organizacje pozarządowe, czyli non-governmental organization. Takie, które no, zajmują się wspieraniem tych gałęzi, które nie są wspierane przez państwo, a być może powinny. I w tym zakresie fundujesz.pl też realizuje dosyć ciekawą formułę. Tutaj rozmawialiśmy z założycielami na ten temat, że jest to taka formuła NGO dla NGO, czyli stowarzyszenie, które prowadzi ten portal, wspiera inne stowarzyszenia i fundacje, chociaż nie tylko, w ramach realizacji swoich projektów, no, co jest bardzo dobrym pomysłem, a jednocześnie pokazuje, że crowdfunding też jest zjawiskiem, które w jakimś stopniu się bardzo konkretyzuje, bo pierwszy serwis, to chyba był Polak Potrafi, był takim serwisem skierowanym do wszystkich. Natomiast już w tej chwili zaczynają się pojawiać takie bardzo dedykowane grupy, na przykład poszukiwanie wspólników czy rozwijanie startupów, co też jest bardzo ciekawym zjawiskiem z punktu widzenia prawnego, czy tak jak tutaj NGO dla NGO, bardzo fajny pomysł.
No cóż, czas nas goni, pomalutku będziemy kończyli. Muszę panom, niestety nie wszystkich mamy w kadrze, ale muszę panom bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Serdecznie.
Może jakoś tak? Jak widzicie, w dekompresorze wszystko jest możliwe, nawet trzy osoby w tak małym kadrze jesteście w stanie pomieścić. Ja mam do was teraz prośbę, jeżeli macie chwilkę dzisiaj po odcinku, wejdźcie na serwis fundujesz.pl, zobaczcie, jakie są projekty. Może uda się wam jakieś drobne pieniążki tam wpłacić, bo na pewno warto wspierać ludzi, którzy mając jakiś problem, próbują go w ten sposób rozwiązać. Czasem nie ma innego sposobu. Jeżeli nie tak, to, no to jak? Do proboszcza? Nie da się inaczej. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję
ja jeszcze serdecznie. Takie szybkie teraz ogłoszenia parafialne jeszcze zrobię. Zaproszę was przede wszystkim na odcinek prawny jutro. Prawo i państwo będzie tematem jutrzejszego spotkania. W środę mamy przerwę, w czwartek dawno oczekiwany odcinek kanału Kino, gdzie nasi prowadzący Magda i Sebastian wrócili już z warszawskiego festiwalu filmowego i będą opowiadać, co tam ciekawego się zdarzyło. A zdarzyło się naprawdę dużo, także czekajcie w czwartek na odcinek Kino. I w piątek niespodzianka, o której chyba jeszcze nawet nie mówiłem. W piątek startuje nowy kanał Biznes i Technologie. Zapraszam was bardzo serdecznie, bo w odróżnieniu od kanału technologicznego dzisiejszego będzie bardzo dużo o biznesie, o tym, jak się finansuje rozmaite przedsięwzięcia technologiczne, jak się wycenia technologię i mnóstwo więcej. Będzie to prowadził człowiek, który zjadł na tym zęby i na pewno dużo ciekawych rzeczy jesteśmy w stanie wam przekazać już od pierwszego odcinka, a wiem, że tych odcinków już zaplanowanych jest chyba 6 czy 7, także to będzie bardzo, bardzo fajny piątek i każdy następny piątek z Biznes i Technologie pewnie będzie taki sam. Także dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Czekamy na wasze komentarze, bo będziemy zaraz robili MP3, także jeżeli tylko ją odsłuchacie, będziemy czekali na to, co chcielibyście, czym chcielibyście się z nami podzielić. Będziemy też zapraszali do komentowania i odpowiadania na pytania dzisiaj obecnych pana Bartosza Sokolińskiego i Wojciecha Mądrego z fundujesz.pl. No i cóż, dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Śpijcie dobrze i do jutra.